Jest szansa na przeszczep wątroby czterolatki, która zatruła się muchomorem sromotnikowym. Potwierdzona zgodność grupy krwi potencjalnego dawcy. W faktach o 6 ujawnimy wstrząsające okoliczności środowej zbrodni w Poznaniu. Powiemy o 500 miejscach pracy, których może zabraknąć w Sanoku, a na koniec o tym, jak nie w Wiedniu, a w Gdańsku pobiliśmy Turków. Udało się potwierdzić zgodność grupy krwi potencjalnego dawcy i czterolatki walczącej o życie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dziewczynka zjadła muchomora sromotnikowego. Konieczny jest przeszczep wątroby. Lekarze czekają na wyniki kolejnych badań. Jak podkreślają, ważna jest każda godzina.
Ja bym się nie odważył w tej chwili prorokować, ale zawsze można powiedzieć, że to kwestia godzin albo najbliższych dni. I co byśmy nie powiedzieli, czy to będą godziny czy dni, to po prostu musimy leczyć i czekać. I dopóki jest nadzieja i jest sens, dotąd będziemy oczywiście robić wszystko, żeby ratować dziecko.
Mówił profesor Piotr Kaliciński, szef kliniki transplantacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Teraz komunikat, który razem z lekarzami będziemy powtarzać do skutku. Nie podawajcie grzybów dzieciom.
Absolutnie. U dzieci ten przewód pokarmowy jeszcze nie jest w pełni sprawny i wtedy o zatrucie najłatwiej.
Czyli tak naprawdę od którego roku życia?
Poniżej 3 roku życia to jest w ogóle jakiś absurd. Do tego 7 roku życia, no uważam, że niewskazane. A dzieci szkolne, no cóż, dzieci szkolne jedzą już to samo co my, no więc tutaj nie widzę przeciwwskazań.
Mówi w rozmowie z Krzysztofem Kotem Irmina Nikiel, szefowa lubelskiego sanepidu.
Wstrząsające fakty.
Prokuratura ujawnia okoliczności środowej zbrodni w Poznaniu. 36-letni Maciej J. ciężko ranił swoją byłą dziewczynę i zabił jej nowego partnera. Zaatakował parę w mieszkaniu, po czym już na ulicy zadał mężczyźnie kolejne ciosy.
Wiemy, że w momencie, kiedy podejrzany pojawił się w mieszkaniu pokrzywdzonej, miał przy sobie nóż. Tą całą sytuację, która działa się na ulicy, obserwowali inni świadkowie. Oni w sposób dość tutaj spójny opowiadają, co działo się na ulicy. Opowiadają również, że po zadaniu tych ciosów nożem podejrzany najzwyczajniej w świecie, spokojnie, nie wykazując jakiegokolwiek zdenerwowania, oddalił się z miejsca zdarzenia.
Mówiła Magdalena Mazur-Prus, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Poznaniu. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Nie przyznał się do winy. Od wczoraj zasypujecie nas skargami na firmy windykacyjne, które zastraszają i oszukują dłużników. Wszystkie sprawdził nasz reporter Krzysztof Berenda. A jakie były najczęstsze nielegalne działania windykatorów i jak sobie z nimi radzić?
W mailach do naszej redakcji i w komentarzach na rmf24.pl sporo osób wskazywało, że windykatorzy nękają dłużników. Przychodzą do domów każdego dnia albo wydzwaniają w środku nocy i krzyczą. To jest absolutnie niedopuszczalne.
Windykator nie może nas nękać.
Czyli to można na policję zgłaszać śmiało.
Nękanie można jak najbardziej zgłaszać na policję. Tak samo groźby i zastraszanie.
Tak przekonuje Paweł Borecki z UOKiK-u. Inny przykład to firmy windykacyjne, które grożą, że wyślą swojego pracownika do naszej firmy, by pogadał z naszym szefem albo że porozmawiają z naszymi sąsiadami. To też jest nielegalne. Jeżeli windykator komukolwiek obcemu powie o naszych długach, to złamie prawo. Zanieśliśmy wasze skargi do UOKiK-u. Wszystkie przypadki mają zostać sprawdzone.
Pełny poradnik i więcej przykładów znajdziecie na rmf24.pl. Ponad 500 osób może stracić pracę w podkarpackim Sanoku. Jedna z najstarszych polskich firm, Autosan, zgłosił wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.
Ostatnią deską ratunku jest prywatny przedsiębiorca, który zdecydował się odkupić zadłużoną firmę od sobie słowa zasady. Wartość transakcji nie jest znana, pada tylko stwierdzenie, że Autosan zostanie sprzedany za symboliczną kwotę. Nowy właściciel ma za zadanie znaleźć inwestora, który spłaciłby długi firmy i wznowił produkcję autobusów. Jeśli ten scenariusz nie powiedzie się, 500 osób może znaleźć się na bruku.
Te fakty ustalał Maciej Grzyb. Na koniec Gdańsk, w którym nasi siatkarze wygrali pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Pokonaliśmy Turków 3-1. Było nerwowo, o czym teraz Patryk Serwański.
W pierwszym secie było widać, że Polacy, choć ergo areny znają świetnie, to muszą oswoić się z Mistrzostwami Europy we własnym kraju. To zajęło im trochę czasu, no ale seta wygrali do 22. W drugiej partii zagrali tak, jak tego oczekujemy. Dobrze zagrywką, fenomenalnie blokiem. Zdobyli tym elementem 12 punktów, to naprawdę wybitny wynik. Niestety w trzecim secie nie poszliśmy za ciosem, to Turcy okazali się lepsi, no i zrobiło się nerwowo. Przegrywaliśmy też w czwartej partii, ale tu już udało się utrzymać nerwy na wodzy, odrobić straty, no i odnieść zwycięstwo.
Dziś o pierwsze miejsce w tabeli zagramy z Francją. O przebiegu meczu na pewno usłyszycie w faktach, a te najbliższe przedstawi Magdalena Wojtoń, w imieniu której już teraz zapraszam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.